W Radiu Kraków, jak zwykle w środę, spotkanie z Uniwersytetem Ekonomicznym, a dokładnie Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego. Dziś w osobie Jana Berezy. Ukłony panie Janie, witam, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Kłaniam się i pochylamy się obaj nad pana raportem, panie Janie, bo to najnowsza publikacja Centrum Polityk Publicznych. Przystanki donikąd, bariery i perspektywy zmiany na rynku przewozów autobusowych. Patrząc przez pryzmat teraz pandemii COVID-19, bo nie sposób się od tego uwolnić, bo to jest temat dominanta. Jak wygląda sektor transportowy w dobie właśnie COVID-19?
Myślę, że to, jak wygląda dzisiaj sytuacja transportu osobowego, transportu publicznego, to doświadcza wielu z nas. To są kwestie, które były wskazane w programach rządowych, w szczególności strategii zrównoważonego rozwoju transportu, która była przyjęta w 2019 roku. I te dokumenty, które i dane, które wynikają z tego dokumentu, pokazują, że problemy transportu publicznego generalnie nie były czymś nowym, natomiast sytuacja epidemiczna, sytuacja lockdownu i ograniczenia życia społeczno-gospodarczego w drastyczny sposób uderzyła w ten sektor. Można porównać to troszkę do tego, co dzieje się w transporcie lotniczym. Jeżeli widzimy, jak wyglądały balice w 2020 roku, w marcu, kwietniu, maju, no i cały tamten 2020 rok, no to była tak naprawdę obraz, no powiedzmy, bardzo smutny. I podobnie chyba to można było zaobserwować w przypadku transportu publicznego. Mieszkańcy dużych miast mogli to zaobserwować chociażby poprzez przerzedzenie kursów tramwajów, autobusów. Mieszkańcy średnich miast no, doznali też ograniczenia transportu osobowego tam, gdzie organizatorem transportu były samorządy, takie, które już miały doświadczenie i mają swoje własne najczęściej firmy komunalne, które świadczą usługi przewozowe. No ale bardzo mocno ten stan epidemiczny uderzył w ten sektor transportu osobowego, który dotyczy małych miejscowości, sołectw i małych miasteczek, gdzie ludzie są generalnie skazani na korzystanie z transportu publicznego, który obsługuje kilka gmin, a tam, gdzie nie ma takiej alternatywy, no to w przypadku wielu, wielu miejscowości to jest kwestia wykorzystania samochodów prywatnych, co jakby nie jest ideałem i nie jest to tym wątkiem, który należałoby preferować jako organizator transportu publicznego.
No to są właśnie też te białe plamy, o czym pisze pan jasno w swoim raporcie, białe plamy komunikacyjne, które no właśnie pandemia COVID jeszcze pogłębiła.
Tak, no już w 2020 roku w takiej informacji, która pojawiła się w Interbiznes, nowy pomysł na ograniczenie białych plam bez komunikacji publicznej, którą się posłużyłem, ponieważ jak wiadomo dane GUS-owskie są zawsze troszkę opóźnione, jeżeli chodzi o sprawozdawczość tego, co się dzieje w życiu społeczno-gospodarczym. Czasami dane mają wcześniej media, czasami są to analizy wykonywane przez różnego rodzaju podmioty. No i jeżeli udało się w tej ekspertyzie zebrać pewne informacje, no to te informacje były bardzo, bardzo niepokojące. Jeżeli w 2020 roku 26% sołectw w Polsce nie miało komunikacji autobusowej, to oznaczało, że mieszkańcy około 10 tysięcy miejscowości nie mieli dostępu do transportu publicznego. To jest potężna skala naszych obywateli, obywateli Polski, ale Małopolska to jest też taką soczewką, w której skupiają się dokładnie te same problemy, które widać w całej Polsce. Jeżeli w Polsce mówimy o tym, że to znowu dane z portalu Forbes.pl, niemal 14 milionów Polaków mieszka w gminach, które nie organizują żadnego transportu publicznego. W 38-milionowym kraju 14 milionów Polaków mieszka w gminach, które nie organizują transportu publicznego. Z wielu powodów oczywiście to jest kwestia dociekania teraz, jakie są tego przyczyny, no ale to pokazuje skalę zjawiska. To pokazuje, że dla sprawnego życia społeczno-gospodarczego, korzystania z sieci edukacji, korzystania z sieci placówek usług zdrowotnych, także obiektów kulturalnych, z uczelni, to wszystko jest barierą, którą należy przełamać, tak żeby miejscowości mniejsze, te, które nie mają organizatorów transportu, czy ich samorządy nie są organizatorami transportu, żeby te miejscowości również dawały pewien minimalny przynajmniej komfort życia i korzystania z tego, co w XXI wieku powinno być ogólnodostępne.
Taki trochę smutny obraz nam się rysuje, bo wychodzi na to, że trzeba wykonać ogrom pracy, aby no to wszystko postawić nomen omen nie na nogi, a na koła.
Tylko że tych kół może brakować, bo widać ubytek firm świadczących usługi przewozowe. Tego też są różne przyczyny, bo mamy takie miejscowości w Polsce, w których jest połączenie kolejowe, są linie, które zaczynają odżywać i to jest bardzo pozytywny sygnał, że jest postawione na nogi czy na koła, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, ta polityka, która ma przywrócić połączenia różnych miejscowości. Wiadomo, że transport szynowy powinien być transportem po pierwsze najtańszym, bo powinien generować duże potoki pasażerskie, które powinien obsługiwać, ale no nie do każdej miejscowości da się dociągnąć linię kolejową. No i nie na każdej linii da się tak dostosować częstotliwość ruchu pociągów, żeby było to opłacalne ekonomicznie. Transport publiczny ze swojej natury jest rzadko opłacalny, natomiast mieliśmy w Polsce taki system, który pokazywał miks różnego rodzaju układów organizacji transportu. Znaczy były podmioty i są dalej podmioty samorządowe, które najczęściej są spółkami komunalnymi miast, zwłaszcza dużych miast, które obsługują też tereny miejskie i podmiejskie. I to jest ten system, gdzie dominuje organizator publiczny. Są takie miejsca, gdzie są świadczone usługi wymienialne czy uzupełniające się, to znaczy i funkcjonuje transport prywatny i publiczny zarazem. Taki transport na przykład na terenach podmiejskich, gdzie bardziej rentowne linie były obsługiwane przez podmioty prywatne. Oczywiście to było na zasadzie pewnego rodzaju konkurencji, która w naturalny sposób dawała większe szanse podmiotom komunalnym, podmiotom, których właścicielami są samorządy. No i były takie miejsca, gdzie generalnie podmioty prywatne zapewniały transport, zapewniały dowóz osób, by wynikało z potrzeb lokalnych, to jak było dużo tych kursów, które się kończyły, zaczynały. Oczywiście nigdy nie było tak, że wszyscy byli zadowoleni, ale powiedzmy te trzy systemy wzajemnie funkcjonowały obok siebie. Natomiast czas pandemii w drastyczny sposób ograniczył liczbę osób korzystających, czyli ci, którzy działali na zasadach stricte rynkowych, nie korzystali z dopłat, na przykład stosowali tylko ulgi do biletów, natomiast nie mieli dopłaty do tak zwanego wozu kilometra, no to te podmioty w automatyczny sposób straciły klientów, bo oni ze względu na lockdowny nie trafili już do transportu publicznego, zostali w domach. To byli najczęściej właśnie uczniowie, osoby starsze, osoby dojeżdżające do pracy, którym nie opłacało się ze względów ekonomicznych korzystać z samochodów prywatnych. Ta cała rzesza pasażerów niestety wyszła z rynku i teraz jest problem, bo po pierwsze nie wiadomo, czy wróci, a jeżeli już, to nie wiadomo, kiedy wróci, bo sytuacja jest nadal niepewna. W gospodarce rynkowej niepewność nie sprzyja ani stabilizacji zatrudnienia, ani nie sprzyja temu, żeby sytuacja tych podmiotów się w jakiś sposób przynajmniej opłacała, żeby one mogły funkcjonować na zasadach minimalnie rynkowych. A jeżeli coś się nie opłaca, no to podmiot prywatny po prostu zamyka działalność, zmienia branżę i ucieka nam z rynku dość dużo firm, które są firmami, które mogłyby świadczyć usługi przewozowe. I taka sytuacja niestety pogłębiona ma miejsce w Polsce.
Na koniec może garść rekomendacji. Jednym słowem poproszę, co zrobić, żeby tę sytuację poprawić?
Na pewno trzeba będzie wykorzystać w maksymalny sposób narzędzie, które zostało przyjęte przez rząd, czyli Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Problemem jest tutaj oczywiście zdolność samorządów do składania takich dokumentów, do przygotowania się i bycia organizatorem transportu publicznego. Duże miasta, duże samorządy są takimi organizatorami, więc w ich przypadku jest to łatwiejsze. Większe gminy, gdzie jest możliwość zatrudnienia większej liczby osób, mogą takie wnioski do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przygotować i ten fundusz jest dużą nadzieją dla właśnie tych mniejszych miejscowości, pod warunkiem, że znajdzie się organizator, który będzie jakby instytucjonalnie przygotowany, będzie miał takie zdolności, żeby te nowe linie uruchomić z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, czyli funduszu będącego w dyspozycji ministra właściwego do spraw transportu. Także jest dobry sygnał ze strony władzy publicznej, która dostrzega taką potrzebę. Oczywiście dobrze byłoby też tak doprowadzić do takiej formy likwidacji białych plam transportowych, żeby ten fundusz był maksymalnie wykorzystywany na tych połączeniach, gdzie na zasadach rynkowych nie da się funkcjonować. No i docelowo należy też robić takie działania, które pozwalają na integrację różnych środków komunikacji, czyli cały system parkuj i jedź, który nie musi dotyczyć tylko i wyłącznie przystanków kolejowych czy doprowadzania do budowy parkingów przy pętlach tramwajowych. Więc wykorzystanie w maksymalny sposób tego systemu powinno też być jakimś sygnałem pozytywnym, który będzie mógł w przyszłości ustabilizować ten rynek, a Bez niego po prostu normalnie funkcjonować się we współczesnym świecie już nie da.
Oczywiście z czystym sumieniem polecamy Państwu raport naszego telefonicznego gościa. Przypomnę, pan Jan Bereza, Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego, był Państwa i moim gościem, a raport Przystanki donikąd, bariery i perspektywy zmian na rynku przewozów autobusowych do poczytania na stronie www.politykipubliczne.pl. To polecamy Państwa życzliwej uwadze. A ja panu, panie Janie, bardzo dziękuję za uwagę i mam nadzieję do usłyszenia do następnego razu na antenie Radia Kraków.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu, do widzenia.